Iwona Kosztuła, dzień dobry, witamy w audycji Wiara, Ludzie, Wydarzenia. Dziś spotkanie, kolejne spotkanie ze wspólnotami dla intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa, Króla Królów, Pana Panów. Dziś naszym gościem są Panie Ewa Nosiatek, założycielka wspólnot dla intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa, Króla Królów i Pana Panów i znana już Państwu Pani Renata Stanek. Dzień dobry Paniom.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Oczywiście o wspólnotach także dzisiaj porozmawiamy i skorzystamy z okazji, że jest z nami pani Ewa Nosiatek, założycielka wspólnot, ale na początek takie wspomnienie o ojcu Janie Mikrucie, który był ojcem duchowym, opiekunem duchowym tychże właśnie wspólnot, a w styczniu mija rocznica jego śmierci. Jest zatem okazja do powspominania i przypomnienia tej postaci, która pewnie bardzo dużo włożyła w działalność i popularyzację wspólnot dla intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa, Króla Królów i Pana Panów. No to powspominajmy.
Ojciec Jan Mikrut, redemptorysta, współzałożyciel Radia Maryja, urodził się właśnie tutaj, na tej ziemi rzeszowskiej, w Borku Nowym, 17 czerwca 1942 roku. Jak sam opowiadał, to, że wstąpił do redemptorystów, zawdzięcza misjonarzowi, redemptoryście, który miał rekolekcję u nich w miejscowości jego i bardzo zapalił się do tego, aby być redemptorystą. Jako młody chłopak wstąpił do Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela. W 1969 roku przyjął święcenie kapłańskie. Był duszpasterzem w parafiach redemptorystów w Elblągu, Krakowie, Gliwicach, Toruniu i Tuchowie. Od 1978 roku prowadził ośrodek rekolekcyjny w miejscowości Brzegi Ryniask, który był jego pustelnią. On go rozbudowywał, zapraszał tam ludzi na spotkanie z Bogiem. Kiedy poznał działalność wspólnot, to już było 3 lata od założenia pierwszej wspólnoty, zachwycił się dziełem intronizacji. Powiedział, to jest sedno chrześcijaństwa, kiedy Jezus jest na pierwszym miejscu, kiedy miłość Jezusa dociera do ludzkich serc i ludzie odwzajemniają. Bardzo prosił prowincjała o to, aby mógł być naszym opiekunem, oczywiście otrzymał zgodę. Obecność ojca Jana przyczyniła się do rozwoju tego dzieła. Owocowało ono powstawaniem wielu wspólnot. Organizowaliśmy wspólnie dni skupienia, rekolekcje. Oszczędzał się w apostołowaniu. Przemierzaliśmy Polskę wzdłuż i wszerz, właśnie mówiąc o miłości Jezusa do ludzi, mówiąc o Jego żywej obecności w Najświętszym Sakramencie, mówiąc o potrzebie wynagradzania, a także kochania Pana Jezusa i mówienia Mu o tym. Ojciec Jan całe swoje życie poświęcił Bogu. Ból i cierpienie, jakie przyniosła choroba, ofiarował i poświęcił dziełu intronizacji. Służebnicy Boża była w życiu ojca Jana bardzo ważna. Mówił, że będzie świętą wielkości świętej Teresy czy świętej siostry Faustyny. W Rozalii odnajdywał on wzór wypełnienia woli Bożej. Nie tylko jeśli chodzi o właśnie wypełnienie woli Bożej, ale także miłość do ludzi, ofiarowanie jej. Każdego dnia swojego życia właśnie Rozalia poświęcała dla ludzi. Ona nie miała swojego prywatnego życia. Jego zachwyciło to, że można tak dokładnie wypełnić wolę Bożą w życiu obecnym. Mimo, że Rozalia była narażona, bo wiadomo, pracowała w środowisku takim, które w szpitalu wenerycznym, gdzie spotykała się i z alkoholikami, i z prostytutkami, ona była święta i chciała im służyć z całym oddaniem swego serca. U Rozalii zachwycała go i w zasadzie to było także i jego, jakimś takim w jego apostolstwie, ukochanie Matki Bożej. Ojciec Jan bardzo czcił Matkę Bożą nieustającej pomocy. Zachwycała także u Rozalii krzyż, cierpienie, które ona ofiarowała i przyjęła dobrowolnie. U ojca Jana też to wypełniało się w pełni i przy chorobie, i przy tych dojazdach, i przy różnych niezbyt dogodnościach, które towarzyszyły podróżom. Ale zawsze był otwarty. Jechał do ludzi, obojętnie czy to było 10 osób, czy 100 osób. Z całą gorliwością spieszył, żeby głosić Słowo Boże, żeby o tej miłości z radością opowiadać. Jako kapłan on był liturgistą. Bardzo dokładnie wypełniał liturgię, skupiał się na tej liturgii. Bycie z nim razem, przeżywanie mszy świętej było coś pięknego. On się nie spieszył, on faktycznie celebrował tą mszę świętą, z czego bardzo cieszyliśmy się. Zawsze dawał nam komunię naklęcząco. Po po komunii zachowywał ciszę. Tą ciszę, która, aby był czas, żeby przyjąć Pana Jezusa, przywitać Go, powiedzieć coś do Niego, porozmawiać. Było to wspaniałe. Nauczyliśmy się tej ciszy i nieraz nam brakuje jej w kościołach, kiedy od razu jest granie, śpiewanie. On nas właśnie wyczulił na to, że masz wielkiego gościa, który przyszedł. Sam Bóg przyszedł do ciebie. Otwórz swoje serce, powiedz Mu przywitaj, powiedz, że Go kochasz, że tęsknisz za Nim, że Go potrzebujesz w życiu. To było takie Jego przesłanie, które nas nauczył właśnie, abyśmy o tym mówili. Jako kapłan o Bogu, ja mówię, mówił całym sobą. Zachwycał się tym Bogiem. Ten zachwyt potrafił nam przekazać. Jako człowiek był bezkompromisowy. Wygląd jego, on był o surowym takim wyglądzie, ascetyczny, dość ostre spojrzenie, takie przenikliwe. Nieraz ludzie mówili, że do głębi duszy zagląda im tam, ale równocześnie była taka jakaś radość w oczach. Ludzie z początku się go bali, ale kiedy go poznali, kiedy z nim rozmawiali, kiedy zaczął mówić, on bardzo kochał ludzi, wszystkich, ale zachowywał pewien dystans, no, który powinien być jako kapłana, jako tego, który tutaj jest, zastępuje Pana Jezusa. Kiedy współpracowałam z nim tyle lat, mieliśmy nieraz odmienne zdania co do różnych spraw. Wtedy mówię, Pani Ewo, przemódlmy to. Zostawialiśmy ten problem, aby przemodlić i potem wracaliśmy po jakimś czasie do tego i wtedy już podejmowaliśmy decyzję w tą czy w tą stronę. Co jeszcze takie charakterystyczne? Kiedy ktoś przychodził do niego z prośbą o jakąś duchową poradę, udzielał jej z całą cierpliwością. Potrafił słuchać drugiego człowieka, potrafił jak najlepiej mu doradzić z całą miłością, z całą konsekwencją tego przyszłego działania tego człowieka. Nie mówiąc o tym, że każdą osobę, która się do niego z czymkolwiek zwróciła, od razu oddawał Panu Bogu i modlił się potem przy każdej mszy świętej. Wszystkich osoby polecał Bogu. Kiedy, jak już mówiłam, jako misjonarz był niezmordowany. Naprawdę, powiem jeszcze tylko, że miał poczucie humoru. Pamiętam, kiedy taka bardzo zmęczona telefonami i tymi wszystkimi sprawami wspólnot, zadzwoniłam do ojca Jana. Ojcze Janie, tak bym chciała się zamknąć z Panem Jezusem w tabernakulum. Tak tej ciszy odpocząć troszkę, tak bez telefonów, bez ludzi, bez wszystkiego. Mówię, jestem tak zmęczona, że jedynie to, być z Panem Jezusem w ciszy, w Jego miłości. I czekam, co mi ojciec powie. A ojciec mówi, Pani Ewo, a ja myślę, że Pani, no to sobie myślę, no jakaś tam rada duchowa będzie, że Pani to się tam nie zmieści. No więc całe moje przeżycia i nastrój, który taki był poważny, wybuchnęłam śmiechem, ale potrafił rozładować sytuację, potrafił w odpowiednim momencie jakiś humor czy kawał. Bardzo lubił kawały góralskie. Zresztą myślę, że wypowiedzi innych ludzi będą też podobne. No zresztą posłuchajmy.
Chciałam przytoczyć świadectwo Krystyny. Spotkanie ojca Jana w moim życiu nazywam okresem specjalnej łaski Bożej na drodze swojego życia. Ojciec uczył nas, słuchaczy Radia Maryja, animatorów i członków wspólnot Najświętszego Serca Pana Jezusa, dojrzałej modlitwy, rozmowy z Bogiem. Wskazywał trasy, którymi należy wędrować, aby Go spotkać, a następnie się Nim dzielić. Pamiętam dzień, kiedy na modlitwie osobistej w czerwcu 2005 roku uświadomiłam sobie, że należy poprosić księdza proboszcza Zbigniewa Markowskiego, aby utworzyć wspólnotę dla intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa. W rozmowie z księdzem proboszczem na temat intronizacji usłyszałam, że również chciałby tego dzieła dla naszej parafii. Zadzwoniłam po prostu do domu zakonnego w Tuchowie z prośbą o pomoc w przeprowadzeniu rekolekcji. Dowiedziałam się, że jest taka możliwość. Polecono mi ojca Jana. Ten kochany ojciec Jan zgodził się od razu, ale polecił mi najpierw skontaktować się ze wspólnotą Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie, z panią Ewą Nosiadek. Już od czerwca 2005 roku rozpoczęliśmy szturm do nieba przed Najświętszym Sakramentem, aby w naszej parafii mogła być przeprowadzona intronizacja Najświętszego Serca Pana Jezusa. Intronizacja w mojej parafii odbyła się 20 grudnia 2006 roku. W obecności księdza biskupa Andrzeja Suskiego, ordynariusza diecezji toruńskiej. Intronizacja była poprzedzona 3-dniowymi rekolekcjami przeprowadzonymi przez ojca Jana Mikruta. akty intronizacyjne odczytało 19 grup, wszystkie wymiary życia społecznego, politycznego naszej parafii. Ojciec Jan przyjechał do Nowego Miasta Lubawskiego samochodem sam, bezpośrednio z Krakowa. Przebył wiele setek kilometrów, po to, aby uświęcić naszą parafię. Wielki człowiek, mimo słabego zdrowia. Dla Chrystusa był gotów przyjechać do nas w grudniowy czas, aby nas doprowadzić do Niego i zanurzyć nas w Jego Najświętszym Sercu. Kiedy ojciec Jan odszedł do Pana, wiedziałam, że bezwzględnie muszę być obecna na Jego pogrzebie, by złożyć Mu hołd i podziękowanie za wszystko, co uczynił dla Kościoła Świętego, Radia Maryja, wspólnoty i naszej parafii, a następnie, co uczynił dla mnie samej. Świadectwo Aldony. Ojca Jana Mikruta spotkałam po raz pierwszy na dniu skupienia w Wysokim Mazowieckim. Jeszcze w ten czas nie wiedziałam, że tak zakorzeni mi Chrystusa w sercu, że będę animatorką wspólnoty dla intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa w swojej parafii. Na pierwszy rzut oka wydał się stanowczy, trudno dostępny i mimo, że miałam potrzebę porozmawiania z ojcem Janem, nie przełamałam bariery dystansu. Natomiast w jego oczach było widać coś niezwykłego, coś ciepłego, głębie, a jego uśmiech szczery i ciepły jednocześnie zbliżał do siebie. Gdy mówił o Jezusie, w jego oczach otwierało się niebo, a usta mówiły z takim oddaniem, że można było słuchać bez końca. Ja od siebie jeszcze chciałam dodać również wspomnienie o ojcu Janie. Ofiarnie służył wielkiemu dziełu Bożemu, jakim było dzieło intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa. Mimo braku dobrego zdrowia, nie bacząc na odległość czy pogodę, zawsze starał się być tam, gdzie działy się rzeczy ważne dla tego dzieła. Miał świadomość wielkiej wagi przesłania służebnicy Bożej Rozalii Celakówny. Stał się jego orędownikiem. Walczył o prawidłową jego interpretację. Głosił, tłumaczył, wyjaśniał. Mimo wielu obowiązków zawsze znajdował czas, by jak najwięcej ludzi usłyszało głos Boga. Praca na rzecz intronizacji Najświętszego Serca Jezusa była jego misją, niedokończonym dziełem. Ojciec Jan na zawsze pozostanie w naszej pamięci. Mieliśmy szczęście go poznać, od niego się uczyć. Był człowiekiem, który od pierwszej chwili wzbudzał respekt i szacunek. Mówił przekonująco, rozwiewał wątpliwości. Jego słowa na zawsze pozostaną w naszych sercach. Jesteśmy dumni, że pochodził z naszych stron, ponieważ urodził się tutaj na Podkarpaciu w Borku.
Byłam na spotkaniu właśnie w Woli, koło Nowego Borku, gdzie była msza święta za ojca Jana. Podziękowałam, że z tego miejsca pochodził. Tutaj się uczył wiary w Boga, tutaj tradycji, religii. To środowisko go wychowało. No i pragnęłam tym ludziom podziękować właśnie za ojca Jana, za to, że zna go już cała Polska. Wszędzie, gdzie był, gdzie głosił to Słowo Boże. Dużą radość sprawiało mu głoszenie kateches w Radiu Maryja. Udało nam się wydać te katechezy, także są dostępne w formie książki. Pisał w nich: dzieło intronizacji w Polsce dynamicznie rozwija się, a wszystko to wiąże się przede wszystkim z zaangażowaniem, z dużą pracą ludzi świeckich, nie tylko kapłanów. Kapłanów zaangażowanych w dzieło intronizacji jest stosunkowo niewiele. Natomiast jest ogromna rzesza ludzi świeckich, którzy podejmują pracę intronizacyjną najpierw na kolanach, by potem rozpocząć działanie. I jak tu pisze, że od 15 lat on był związany ze wspólnotami dla intronizacji. Są różne wspólnoty, różne inicjatywy. Kościół w Polsce wypowiedział się, które wspólnoty właściwie rozumieją i realizują przesłanie służebnicy Bożej Rozalii Celak, a także nakreślił prawidłowy kierunek działań. Wspólnoty dla intronizacji mają aprobatę biskupów. Istnieją w ponad 30 diecezjach, obecnie w 36 już, a tutaj jak pisał jeszcze. Skupiają ogromne rzesze ludzi działających w dziesiątkach, a nawet setkach wspólnot w Polsce, pracując na rzecz intronizacji Najświętszego Serca. Wspólnoty, jest to już zjawisko zauważalne w Polsce, które nie da się pominąć, zniszczyć, czy przez różne złe inicjatywy, czy próby podszywania się pod wspólnoty. Dzieło to rzeczywistość, którą można postrzegać albo po ludzku, albo po Bożemu. On tak bardzo ładnie rozróżniał dzieło ludzkie, a dzieło Boże. Mówi, w dziele ludzkim jest naprzód człowiek, jego inicjatywa, organizacja, działanie, i potem chwałę, którą odbiera. W dziele Bożym jest naprzód Bóg, modlitwa. Potem jest współpraca z Bogiem, czyli pytanie się zawsze, co dalej, Panie Boże, jak działać, jak robić. I na końcu jest uwielbienie Boga w tym, co się stało, co zostało. No i tutaj właśnie podkreślał, że intronizacja jest dziełem Bożym, gdzie na początku jest Bóg i na końcu, kiedy jest już intronizacja, jest wspólne uwielbienie Boga za to, co stało się w parafii.
Czy te wspólnoty rozwijają się tak, jakby chciał właśnie ojciec Jan?
Tak. Tak, i teraz, kiedy go zabrakło, powiem, że mamy już nowego kapłana, który także jest z nami, prowadzi to dzieło. To, co nam wpoił, dał podstawy tej duchowości, ojciec Jan, to owocuje. Wspólnoty ściśle trzymają się właśnie tego ducha. Ducha wynagradzania, ducha miłości, ducha ofiarności. W dalszym ciągu cieszę się, bo każdego miesiąca wpływają nowe wspólnoty do zarejestrowania w Polsce.
Korzystając z Pani obecności dzisiaj w naszym studiu, to pewnie warto zapytać, jak wygląda sytuacja tych wspólnot, chociażby właśnie w diecezji rzeszowskiej na tle całego kraju.
Muszę powiedzieć, że diecezja sandomierska, wspólnoty w diecezji są na pierwszym miejscu, potem jest Legion Maryi. W diecezji zielonogórsko-gorzowskiej są bodajże na drugim czy na pierwszym miejscu za akcją katolicką. Więc ilość wspólnot jest znaczna. No tutaj troszkę Rzeszów słabiej wypada, ale myślę, że jest to związane, że w Polsce już bardzo to dzieło się rozwijało, kiedy zwróciłam się do biskupa górnego z prośbą, czy wspólnoty, dlaczego nie ma tych wspólnot w diecezji rzeszowskiej. A on mówi, dlaczego pani tak późno do mnie przyszła? No i kiedy uzyskałam jego błogosławieństwo, dopiero, no to niedawno było. Chyba pierwsza intronizacja w Rzeszowie była, zdaje się, w 2002 roku, ile sobie przypominam. No więc jest to 10 lat działalności wspólnot tutaj. Wspólnota od założenia pierwsza, która powstała w 1995 roku, ma już 19 lat. Także jest to 10 lat różnicy, dlatego jeśli chodzi o diecezję rzeszowską, no to nie jest na pierwszym miejscu.
Ale mamy się od kogo uczyć, bo chociażby właśnie bywają takie sytuacje jak ta obecna, kiedy pani przyjeżdża tutaj do nas, do diecezji rzeszowskiej i wspiera i pomaga.
Jest. To jest mój obowiązek, moją misją i na pewno interesuje, jak powstają wspólnoty panią. Wspólnoty dla intronizacji był to pomysł mojego męża. Pomysł na podstawie maszynopisu Rozalii, wielkie wyznanie serca Jezusa do narodu polskiego. Kiedy otrzymaliśmy ten maszynopis, mąż przeczytał, powiedział, Rozalia powinna być wszystkim Polakom znana. Przekazuje misję dla Polski. Każdy Polak powinien tą książkę znać, przeczytać. I tak bardzo pragnął, ażeby w Polsce powstały wspólnoty, które będą przesłanie Rozalii realizować. I powiem, że jak wcześniej nie lubiał chodzić na jakieś tam imieniny czy jakieś tam takie posiedzenia, no to potem mówił, chodź Ewuniu, bo musimy mówić o tym. I chodziliśmy, apostołowaliśmy wśród naszych przyjaciół, opowiadał o Rozalii, o przesłaniu dla Polski, o tym, że każdy musi się nawrócić i być w jedności z Bogiem, wtedy Polska nie zginie, wtedy Polska przetrwa wszystkie burze. Ale śmierć 12 maja w 1995 roku, zawał, zakończyła tą jego misję apostolską. I z miłości do męża, bardzo go kochałam, postanowiłam, że spełnię jego marzenie i powołam taką wspólnotę. I z tych wszystkich przyjaciół, którym on osobiście mówił, powstała pierwsza wspólnota dla intronizacji Najświętszego Serca. Nie wiedzieliśmy bardzo, jak to będzie i jak to prowadzić. Przede wszystkim zgłosiłam się do księdza biskupa Szkodonia, co zrobić, żeby taką wspólnotę utrzymać, żeby powstała. On odesłał mnie do kardynała Macharskiego po błogosławieństwo. I takie błogosławieństwo poszłyśmy w delegacji, razem przedstawiliśmy, co chcielibyśmy robić i kardynał Macharski udzielił takiego błogosławieństwa, ale dalej nie wiedziałam, co z tym zrobić. Wiedziałam jedno, że tam Pan Jezus prosi o adorację, o modlitwę, o wynagrodzenie, że czuje się niekochany, tak jak mówił Rozali. Ludzie, kiedy potrzebują, to przychodzą do mnie, a potem już nie przychodzą. Więc wiedziałam, że na pewno będą to grupy adoracyjne i że od adoracji trzeba zacząć. Zgłosiłam się do księdza, poprosiłam, czy moglibyśmy 7 dni i 7 nocy adorować Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Ta grupka 15 osób. I ksiądz proboszcz wyraził zgodę na to. I wiedziałam, że Pan Bóg nas poprowadzi dalej, jeśli oddamy Mu całkowicie te wszystkie sprawy. I faktycznie, modliliśmy się przez 7 dni i 7 nocy na zmianę, wymieniając się. Jak to wyglądało? Podzieliliśmy się po 2 osoby z tych 15. Każdy wziął 1 noc tylko i 3 godziny dnia adoracji każdego dnia. Myśmy z sąsiadem zaprosiliśmy nasze bloki osiedlowe, właśnie wszystkich współmieszkańców na to. Także pełna kaplica była dzień i noc przez te 7 dni i 7 nocy, co było dziwnym zjawiskiem, bo raczej ksiądz się nie spodziewał takiej liczby osób. I już po tych 7 dniach i 7 nocach adoracji zgłosiły się pierwsze wspólnoty, które chciały powstać w Jarosławiu, we Wrocławiu. Także odpowiedź była od razu, że jest takie zapotrzebowanie, że ludzie chcą być i trwać przy Bogu. No i tak to się zaczęło.
I już takie pytanie pewnie na koniec. Kiedy dojdzie do tej takiej ogólnej i właściwej intronizacji?
Kiedy ksiądz arcybiskup Dzięga był w Sandomierzu, mówił tak: Pani Ewo, jeśli w miejscowości są 2 parafie, a w jednej jest wspólnota, róbcie intronizację całej miejscowości. Jeśli będzie już połowa miast dokona intronizacji w diecezji, to zrobimy całą diecezję. Myślę, że to powinno tak pójść, chociaż była też propozycja, żeby sprawa intronizacji weszła w program duszpasterstwa diecezjalnego, że to będzie odgórny program nakreślony. Ja się temu sprzeciwiłam, bo to by szło tak, że biskup nakaże proboszczom, proboszcz nakaże ludziom i nie będzie miał z miłością nic wspólnego. Więc prosiłam o to, żeby to nie tak szło. Niech znajdą się naprzód ludzie, którzy zechcą być z wolności swego sumienia z Panem Jezusem. Proboszcz, o ile to zaakceptuje, będzie mogła taka wspólnota powstać, a potem dopiero intronizacja. Czyli jednak, żeby to szło od dołu, a nie od góry. Żeby nie było z nakazu, a było z wolności serca, z miłości do Pana Jezusa.
Dlatego też muszą powstawać ciągle nowe wspólnoty. Takie wspólnoty istnieją i powstają między innymi właśnie w diecezji rzeszowskiej. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Były dzisiaj z nami razem Pani Ewa Nosiadek, założycielka wspólnoty dla intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa, Króla Królów i Pana Panów, która dzisiaj wspominała ojca Jana Mikruta, opiekuna duchowego wspólnot. Rocznica śmierci przypada właśnie w styczniu, stąd między innymi to wspomnienie. Porozmawiałyśmy sobie także o tych wspólnotach w Polsce, jak się rozwijają, jak powinny działać. Do tematu oczywiście jeszcze będziemy wracać. Była razem z nami także Renata Stanek ze wspólnoty z Lutoryża. Bardzo dziękuję za to spotkanie i oczywiście na kolejne rozważania na temat wspólnot dla intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa, Króla Królów i Pana Panów. Zapraszamy za miesiąc. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękujemy.
Dziękujemy.